Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań. Zaprasza Krzysztof Polasik.
Dziś i jutro na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbędzie się kongres o zrównoważonym rozwoju w biznesie Green Pact. Więcej o wydarzeniu powie nasz dzisiejszy gość, wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej Karolina Opielewicz. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
W pełnej nazwie wydarzenia jest skrót ESG. Co to znaczy?
ESG dotyczy zbioru zasad, według których powinni postępować przedsiębiorcy. Odnosi się do środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego. To jest skrót wywodzący się z angielskiego Environmental, Social i Governance. Jest to coś więcej niż trend, bo niektórzy taki zarzut wobec ESG czynią. Jest to właściwie już teraz ubrany w bardzo surowe i obszerne ramy legislacyjne proces, wobec którego przedsiębiorcy, no, któremu muszą stawić czoło.
Za chwilę powiem więcej o tych przepisach. Czytając opis wydarzenia znalazłem taką informację. 1% najbogatszych Europejczyków odpowiada za 60% śladu węglowego, a w ostatnich latach ten 1% najbogatszych ludzi na świecie wzbogacił się o więcej kapitału niż pozostałe 99%. Czyli co, bogaci ludzie zrobili nam problem i teraz wszyscy musimy się z tym borykać?
Trochę jest tak, że oczywiście no, ci najbogaci emitują najwięcej CO2, bo latają prywatnymi odrzutowcami, bo nie wiem, robią to najczęściej. Natomiast problem dotyczy nas wszystkich, bo jednak myślę, że każdy z nas ma pewną lekcję do odrobienia i w pewnym zakresie mógłby poprawić swoje wyniki, chociażby jeżeli chodzi o tą emisję, o której pan wspomniał, wdrażając jakieś pewne proste rozwiązania. Natomiast tak, Unia Europejska wskazuje, że od biznesu i tej transformacji biznesu europejskiego należy zacząć. I w tym zakresie no, nikt nie będzie mógł od tego odejść. Nieważne, czy jesteś bardzo dużym i bardzo zamożnym przedsiębiorcą, czy jesteś małą bądź średnią firmą operującą tylko na lokalnym rynku. Te zasady zrównoważonego rozwoju i te zmiany, które w przeddzień których jesteśmy, dotkną bardzo, bardzo wielu firm. Myślę, że problem jest bardziej złożony, bo ESG to nie jest tylko o śladzie węglowym, to nie jest tylko o emisji gazów cieplarnianych, to nie jest tylko o zmianach klimatycznych. ESG jest szersze i tutaj te wymagania też są bardzo szerokie.
Krótko jeszcze zostając przy temacie klimatu, zna pani listę tego Guardiana, 20 firm, które odpowiadają za największą emisję na świecie?
Nie.
To są firmy przede wszystkim przetwórcze, wydobywcze.
Oczywiście.
Czyli wracam do tego pytania. Najwięksi zrobili nam problem, a teraz mówi
no
pani,
tak,
że wszyscy się musimy
mówimy
tym
o tych,
zajmować.
O tych największych, na przykład spółkach paliwowych, prawda, czy wydobywczych. No ale to najwięksi robią nam problem, ponieważ my używamy samochodów, które na to paliwo jeżdżą, albo ponieważ my mamy energetykę, która bazuje na tych paliwach, więc to jest trochę tak, że finalnie to my jesteśmy konsumentami i odbiorcami, chociaż pewnie nie mamy tutaj dużego pola do zmiany w zakresie naszych indywidualnych wyborów jeszcze, to na tą drogę powinniśmy wejść, na tą drogę dużej zmiany, która będzie dążyć do zmian w życiu każdego z nas. Więc oczywiście spółki paliwowe tutaj no, są na cenzurowanym. To są takie bardzo mocne, powiedziałabym, case'y nawet ze Stanów Zjednoczonych, gdzie jeden z największych producentów paliw ukrywał bardzo rzetelne i bardzo dobre badania dotyczące tego, co wpływa najbardziej, jaki sektor wpływa najbardziej na zmiany klimatu. I okazuje się, że spółka tam była w posiadaniu od 40 lat najbardziej rzetelnych i najbardziej trafnych analiz co do tego, że to właśnie sektor wydobywczy wpływa na te zmiany klimatu, chowając je do szuflady i uprawiając taki PR, że to nie jest prawda, broniąc się przed tym, że sektor wydobywczy ma na to taki duży wpływ. Także, ale właśnie te zasady związane z ESG nie pozwalają już ukrywać tych oczywistości. To znaczy te firmy, które muszą zaraportować swój wpływ na środowisko i na klimat, nie bardzo mają pole do greenwashingu, ponieważ przynajmniej w Unii Europejskiej przepisy zostały tak napisane i tak skonstruowane, że właściwie tutaj już nie ma obszarów, w których możemy czegoś niedomówić albo oszukać. A nawet jeżeli byśmy próbowali, to kary w tym zakresie mogą być dotkliwe.
Dlaczego ktoś, kto jest nastawiony na zysk, ja już nie mówię o tych wielkich przedsiębiorstwach, ale też o mniejszych firmach, miałby teraz wydawać pieniądze na wspieranie lokalnych społeczności, na walkę ze zmianami klimatu? To w ogóle może się im opłacić? Czy to są takie wydatki, które teraz wszyscy muszą ponosić właśnie przez te na przykład 20?
rzeczywiście w krótkiej perspektywie to się wydaje dużym obciążeniem dla firm i być może to nie jest tak do końca zrozumiałe, ale tych powodów, dla których jednak warto byłoby się przyjrzeć temu, czy warto, jest więcej. Bo z jednej strony firmy muszą pozostać konkurencyjne. Gdzie będziemy mieli tą konkurencyjność? Konkurencyjność na bazie ceny, czy ona nadal funkcjonuje, czy już przemija? Czy w przypadku, kiedy duże firmy, które mogą być naszymi klientami, odbiorcami naszych usług czy produktów, są zobowiązane do tego raportowania niefinansowego i mogą oczekiwać od swoich dostawców pewnych informacji, danych, opracowania celów i dążenia do nich w zakresie klimatu, spraw społecznych czy zarządzania, no to ta mniejsza firma albo się do nich odniesie i je wdroży, albo po prostu wypadnie z tego łańcucha dostaw i straci dużego klienta. I to się już dzieje, to się dzieje również już wśród firm polskich. Z drugiej strony mamy coraz bardziej świadomych konsumentów.
Czyli tych małych klientów.
Małych klientów, tak. Nasz rodzimy rynek, ludzie młodsi, którzy szukają produktów bardziej zrównoważonych, ekologicznych, zdrowszych. Niekoniecznie takich wyprodukowanych gdzieś daleko, które tutaj musiały przypłynąć. I ta presja konsumenta będzie też coraz większa. No i po trzecie, przedsiębiorcy wśród takich swoich największych barier w rozwoju, ci mali i średni w Polsce, wskazują z jednej strony wysokie koszty pracownicze, a z drugiej strony wysokie koszty energii. Te wysokie koszty energii są związane mocno z tym, że jest ona oparta na węglu. Im większe inwestycje w odnawialne źródła energii, tym większe prawdopodobieństwo, że przedsiębiorcy oraz konsumenci będą mieli dostęp do tej energii po prostu tańszej. Więc tutaj gdzieś to jest też taka wizja legislatorów unijnych. No, oni twierdzą, że ta konkurencyjność europejskiej gospodarki powinna się oprzeć w jakimś zakresie na zrównoważonym rozwoju właśnie i na dostarczaniu tych produktów, które będą w tym wymiarze ESG się zawierały.
Mamy nowe zasady dotyczące raportowania. Co się zmienia i dla kogo?
Zmienia się bardzo dużo. To jest dyrektywa CSRD, jeszcze nie zaimplementowana do polskiego porządku prawnego, ale już tutaj Polska jest jakby upominana przez Komisję Europejską, że najwyższy czas, abyśmy tę dyrektywę zaimplementowali. Ona w tej chwili jest w konsultacjach w Komisji Sejmowej. To jest dyrektywa, która nakłada obowiązek raportowy, bardzo szczegółowy i bardzo obszerny, w pierwszej kolejności na duże spółki giełdowe, które muszą zaraportować za ten rok w nadchodzącym. W następny rok to będą wszystkie duże spółki i potem raport 2027 za 2026 powinny stworzyć także małe i średnie firmy notowane na rynku regulowanym.
Co musi znaleźć się w tym raporcie? Na przykład, że wysłałem pracowników, żeby posadzili 100 drzew i jest fajnie, dbam o środowisko?
Nie, właśnie takich informacji lepiej, abyśmy nie zawierali. Tutaj to też jest, to znaczy, abyśmy w ogóle nie czynili tego typu akcji. Jeżeli chcemy sadzić drzewa, to skonsultujmy się z ekspertami, jakie drzewa zrobią dobrze naszej przyrodzie i gdzie byłoby je dobrze posadzić i w jakim wymiarze, bo to trochę też jest tak, że ważniejsze jest nie wycinanie starych drzew niż sadzenie nowych, ale to jest też kwestia edukacji, która pewnie musi się jakąś falą mocną przetoczyć przez Polskę. Te raporty są bardzo rozległe. One bazują na takich standardach sprawozdawczości niefinansowej przygotowanych przez EFRA, w skrócie mówimy na to ESRS. No i to są kilkusetstronicowe dokumenty, które wskazują dokładnie, co ma być wykonane. Więc z jednej strony jest to analiza wpływu na klimat i ryzyk związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa i zmianami klimatu.
Czyli na przykład emisja przy naszej produkcji,
Na przykład, jeżeli mamy przedsiębiorstwo rolne, to musimy nasze ryzyka opracować. Jakie mogą być ryzyka? Susza, gwałtowne ulewy, powódź, prawda? I wtedy jak my sobie poradzimy i jakie mamy możliwości prowadzenia biznesu, kiedy takie ryzyka czy nagłe zdarzenia wystąpią. Z drugiej strony tak, to ile my emitujemy do atmosfery, ale także jak zarządzamy zasobami wodnymi, czy wdrażamy zasady gospodarki obiegu zamkniętego, jak badamy interesariuszy w naszej firmy i jak podejmujemy decyzje potem w sprawie naszej działalności na bazie tego i wyniku tego badania. I jak prowadzimy firmy w kontekście ładu korporacyjnego, jaki mamy stosunek zatrudnionych na przykład osób płci żeńskiej do osób płci męskiej, jaka jest współczynnik rotacji naszych pracowników, jakie są różnice w wynagrodzeniach między kobietami a mężczyznami. No tych danych jest bardzo dużo, wszystko jeszcze okraszone koniecznością przeprowadzenia badania podwójnej istotności, czyli tego właśnie jak na naszą firmę jak nasza firma wpływa na klimat, jak te zmiany mogą wpływać na nią, ale nie tylko pod względem tym takim środowiskowym, ale także finansowym, czyli musimy opracować ryzyka finansowe dla naszego biznesu. Więc jest to bardzo skomplikowane. Te duże firmy muszą oczywiście posiłkować się wsparciem konsultantów zewnętrznych najczęściej. Są to procesy kosztowne, te firmy to wskazują, ale w ramach Green Pactu, o którym pan redaktor wspomniał na początku, będzie też dzisiaj gala przyznania nagród w zakresie zrównoważonych raportów przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, do którego zgłosiło się ponad 70 firm prezentujących swoje raporty.
Które już to robiły niezależnie od obowiązku.
Niektóre zależnie od obowiązku, a inne nie. I są wśród tych firm też takie małe, średnie przedsiębiorstwa. I to jest bardzo budujące, że one się faktycznie nawet zmagają i biorą się za te kwestie, nie czekając, aż ten wymóg spadnie na nie bezpośrednio.
Krótko chcę zapytać jeszcze o największe problemy przedsiębiorców. Pani wspomniała o wysokich cenach prądu. Mówi się, że tak naprawdę one są najgorsze w Europie.
No niestety tak jest i tutaj konkurencyjność polskich produktów w tym obszarze działalności, zwłaszcza takim wysokoenergetycznym, będzie bardzo trudna do zachowania, więc to jest jakby bardzo pilny problem do zaadresowania i jak najbardziej musimy, no tak liczę, że polscy regulatorzy i rząd będzie musiał znaleźć jakieś rozwiązanie. No takim rozwiązaniem oczywiście byłoby posiadanie więcej źródeł energii odnawialnej, gdyby nie zaniedbania ostatnich lat i brak po prostu powstawania tego typu instalacji. Więc to jest absolutnie bardzo, bardzo istotny i palący temat.
A martwi państwa ten spadek sprzedaży w detalu? Podobno wszyscy eksperci są zaskoczeni. Mówimy o wrześniu, tam ta obniżka to jest rok do roku 3%, ale to i tak dużo, bo wszyscy spodziewali się wzrostu.
Tak, my w Krajowej Izbie Gospodarczej zidentyfikowaliśmy trzy możliwe powody, dla których ta zniżka nastąpiła. Jeden to jest jednak niedoszacowanie kwestii wstrzymania się z wydatkami na obszarach nie tylko dotkniętych powodzią pośrednią bądź bezpośrednio, ale całych województw, w których ta powódź była. Z drugiej strony wydatki były większe w sierpniu niż w sierpniu poprzedzającego roku, więc być może dlatego we wrześniu konsumenci zachowali się bardziej zachowawczo, ponieważ już te wakacyjne wydatki ponieśli wzmożone w sierpniu. A trzeci powód może być taki, że faktycznie przewidują rosnące ceny energii, koszty ogrzania mieszkania i po prostu wstrzymali swoje wydatki. Spodziewamy się delikatnego odbicia w następnych miesiącach, w październiku.
Czyli patrząc na te dwa pierwsze powody, to może być chwilowe takie tąpnięcie.
Miejmy nadzieję.
Miejmy nadzieję, mówi wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej Karolina Opielewicz. Dziękuję za wizytę w studiu.
Dziękuję.
Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań.